chwilę, no może nie za taką chwilę, znając moje zacięcie przy głoszeniu, to może trochę potrwa, ale za względną chwilę będziemy mogli modlić się i doświadczać Bożego działania. Ale zanim do tego dojdzie, chciałbym powiedzieć o pewnej ważnej rzeczy. Biblia mówi o tym w liście do Rzymian, że wiara rodzi się ze słuchania. Od kilku lat prowadzę wiele konferencji dotyczących tematu uzdrowienia i oglądamy niezwykłe znaki i cuda, oglądamy bardzo wiele uzdrowień. I w trakcie tego czasu często zdarza się, że ktoś przychodzi i kiedy dowiaduje się, że są dwie albo trzy sesje, które trzeba będzie wysłuchać, a modlitwa będzie dopiero na ostatniej, to często ludzie pytają, a o której to będzie? I chcą wyjść na miasto, załatwić swoje sprawy i wrócić dopiero wtedy, kiedy będzie miała miejsce modlitwa. To nie jest mądra postawa, dlatego że Biblia mówi, że wiara rodzi się ze słuchania. Potrzebujemy słuchać, aby wierzyć. Potrzebujemy często słuchać nawet tych samych rzeczy, które już dawno słyszeliśmy i które dobrze wiemy. Jedną z oznak, że dzieje się coś niewłaściwego w życiu duchowym człowieka, jest to, kiedy człowiek zaczyna być znudzony oczywistymi prawdami chrześcijańskimi i mówi, ja to już wiem. To świadczy o tym, że gdzieś w środku zaczynamy letnieć. Przestaje nas fascynować coś, co jest niezmiennie fascynujące. Przestaje nas cieszyć coś, co jest niezmiennym powodem do radości. Kiedy człowiek letnieje, przestaje mu zależeć na ciągłym odnawianiu swojego zrozumienia prawdy. Budowanie wiary polega często na powtarzaniu nieustannie tych samych rzeczy. Chciałbym powiedzieć pewien przykład z życia. Przykład jest cokolwiek wstydliwy, dlatego że stałem się szczęśliwym posiadaczem prawa jazdy dopiero kilka lat temu. Sorry, niektórzy w o wiele późniejszym wieku je robili. Powiem, że miałem pewne przejściowe problemy z jazdą, jeśli chodzi o egzamin, ale nie miałem najmniejszych problemów, jeśli chodzi o egzamin teoretyczny. Wszystko wiedziałem na 100%. Nie popełniłem ani jednego błędu. Więc jakiś czas temu pomyślałem sobie, że skoro jestem tak obkuty, to na pewno to we mnie zostało. Wziąłem swoje stare testy sprzed kilku lat, świadom tego, że znam je perfekcyjnie i że nie popełniłem żadnego błędu. I zacząłem robić te testy. Po to, żeby sprawdzić swoje poczucie pewności związane ze swoją wiedzą w tym względzie. I okazało się, że na jednej planszy tylko robiłem tyle błędów, że można by było nie zdać tego egzaminu. Okazało się, że to, co wiem o sobie, nie jest prawdą. Ja wiedziałem, że kiedyś wiedziałem, ale teraz już tego nie wiem. Potrzebujemy nieustannego odnawiania, jeśli chodzi o chrześcijańskie prawdy, w których wzrastamy. Jeśli nie odnawiamy się nieustannie, to stajemy się ludźmi, którzy mają wspomnienie, że kiedyś nam się duchowo dobrze wiodło. I my już pewne lekcje mamy zaliczone, mamy przerobione i nie zdajemy sobie sprawy z własnej wiedzy i z własnych braków. Jeden z moich kolegów, który jest Nowozelandczykiem, mieszkał kiedyś przez kilka lat w Polsce. Nauczył się wtedy języka polskiego. Nie jakoś perfekcyjnie, ale pamiętam, że rozmawiałem z nim w tamtym okresie i mogliśmy dogadać się bez większego problemu. Akcent miał oczywiście bardzo zabawny, ale rozumieliśmy się i mogliśmy rozmawiać bez większych przeszkód. Nowozelandczyk. Wiecie, Nowozelandczycy są bardzo dziwni. Powiem wam przerażającą rzecz na jego temat. Na początku lat 90. jak przyjechał do Polski wraz z zespołem No Longer Music, grał tam na basie, wysiadł na dworcu centralnym w Warszawie, rozejrzał się i powiedział, jak to pięknie. I postanowił się osiedlić w Polsce. Naprawdę dziwny człowiek. Później wyjechał na kilka lat do Australii. I jakieś 2 lata temu miałem okazję spotkać się z nim, kiedy świeżo powrócił po kilku ładnych latach bycia w Australii do Polski. Wrócił do Polski i wydawało mu się, że przez cały czas pamięta język polski. Więc mówił do wszystkich po angielsku, myśląc, że to jest po polsku. Było to bardzo zabawne, ale kompletnie nie mógł się dogadać z nikim i jeszcze dodatkowo się irytował, bo wiedział, że przecież on ten język znał. Często wydaje się nam, że coś wiemy, czego nie wiemy od bardzo dawna. I bardzo często potrzebujemy odnawiać swoją znajomość Bożego Słowa. Bardzo często potrzebujemy odbudowywać swoją wiarę. Bardzo często potrzebujemy walczyć o coś, co kiedyś, dawno temu uznaliśmy za już wygrane bitwy. I jeśli nie jesteśmy tego świadomi, staniemy na swojej własnej historii, nie wiedząc, jak bardzo jesteśmy ograbieni i w jak złym stanie się znajdujemy. Jednym z największych wstępów, najskuteczniejszych wstępów do poważnej porażki to, by stanąć na wszystkich swoich sukcesach i powiedzieć: wiem już wszystko, niczego nie muszę się uczyć, niczego nie muszę odnawiać, niczego nie muszę pielęgnować. Wszystko, co zdobyłem do tej pory, już wiem i to rozumiem. Mylimy się często, kiedy tak podchodzimy do naszego duchowego rozwoju. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj głosząc na konferencji, której tematem jest uzdrowienie, posiadamy pewnego rodzaju stereotypy, które w tym temacie zostały rozpowszechnione w Kościele w minionych 10-leciach czy nawet 100-leciach. Sebastian odwołał się w trakcie swojego wykładu do pewnego problemu związanego z czymś, co znajduje się w okolicach takiej teologii kalwińskiej, gdzie myśli się o przeznaczeniu. Gdzie myśli się o tym, że Bóg działa w sposób tak suwerenny, że my niezbyt wiele możemy w tym wszystkim zrobić. Jeden z moich przyjaciół, jest to bardzo zwyczajna postać z Żyrardowa, mawia coś takiego. Bóg w swojej suwerennej woli przewidział naszą wolną wolę. I to mi się podoba. Dlatego, że wierzę w to, że Bożym pragnieniem związanym z człowiekiem jest to, abyśmy używali swojej woli dobrowolnie w sposób, który będzie zgodny z Bożą myślą. I myślę, że to, na czym Bogu najbardziej zależy, to na pewnej dobrowolności i dostosowaniu się do Jego pragnień, Jego myśli i do tego, by pójść z Nim ręka w rękę. Myślę, że w dzisiejszym Kościele temat uzdrowienia i w ogóle temat nadprzyrodzonego działania Ducha Świętego jest tematem bardzo źle rozumianym z różnych powodów. I na pewno jednym z nich jest jakieś zafiksowanie w okolicach przeznaczenia. Nieraz mi się zdarzało rozmawiać z ludźmi, bardzo dziwnymi. Nie mówię tego, żeby z kogokolwiek drwić, ale chcę powiedzieć, jak bardzo możemy zostać wypaczeni poprzez dziwaczne koncepcje. Siedziałem kiedyś z pewnym człowiekiem, który powiedział: powiedz mi, czy to nie jest fantastyczne, że Bóg przed wiekami, zanim stworzył świat, zanim stworzył te wszystkie galaktyki, zanim wszystko cokolwiek zaistniało, zaplanował ten moment, kiedy będziemy siedzieli w tej restauracji naprzeciwko siebie i rozmawiali o tym. Patrzyłem na niego i robiłem się coraz bardziej zaniepokojony. Nie o Boga, tylko o niego. I wielu ludzi naprawdę wierzy w sposób bardzo dziwaczny, że wszystko, cokolwiek dzieje się na świecie, zostało zaplanowane przez Boga. Ja ten pogląd odrzucam absolutnie i myślę, że każda osoba poważnie traktująca Biblię i poważnie traktująca Boga musi ten pogląd odrzucić. Jednym z najważniejszych powodów do odrzucenia tego poglądu jest to, w jaki sposób Jezus uczy nas się modlić. Jezus powiedział, módlcie się, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. To jest ciekawe. Co Jezus przez to mówi? Jezus mówi przez to, to, czego doświadczasz na ziemi, nie jest Bożą wolą. Ani nie zostało to zaplanowane przez Boga, ani nie jest to Bożym pragnieniem. To, czego doświadczasz na ziemi, to doświadczasz znikomości, doświadczasz doczesności, doświadczasz życia poza Edenem, doświadczasz życia w rzeczywistości, która została naznaczona przez niszczący wpływ Lucyfera. Ale Jezus mówi, jednak masz prawo modlić się o to, by w Twoim życiu niebo stąpiło na ziemię, by w Twoim życiu zaczęła się wypełniać Boża wola. I jest to coś, co głęboko wierzę, że kiedy odkrywamy, na czym polega współpraca między człowiekiem na ziemi, a Bogiem w niebie, przekraczamy pewne granice i wchodzimy do wymiaru, w którym możemy też doświadczać nadprzyrodzonego wpływu Boga na nasze życie. Możemy z Nim współpracować, możemy się z Nim zgodzić, możemy iść z Nim ręka w rękę i możemy oglądać znaki i cuda, które pochodzą z nieba. Jednak, by człowiek mógł tego doświadczyć najpierw, musimy określić swoją tożsamość. Musimy odpowiedzieć sobie na to, w jakim świecie żyjemy, w jakiej rzeczywistości jesteśmy, jaka jest Boża wola. To jest pewien problem. Więc chciałbym teraz kilka minut powiedzieć o czymś, w co wierzę, że powinniśmy jako ludzie wierzący zaakceptować. Określając Bożą wolę w stosunku do człowieka, musimy spojrzeć na kilka bardzo istotnych elementów. Co było miejscem przeznaczenia według wyobrażenia Boga dla człowieka? Kiedy Bóg tworzył człowieka, co stworzył dla niego najpierw? Eden był miejscem pozbawionym cierpienia, był miejscem obfitości, był miejscem, w którym ludzie przeżywali szczęście. Był miejscem, w którym ludzie byli zdrowi. Był miejscem, w którym zło nie niszczyło ludzi. Eden był miejscem pełnym Bożej dobroci. Bóg umieścił człowieka w miejscu, w którym moglibyśmy czuć się całkowicie bezpiecznie. Czy było to Bożym pragnieniem, by człowiek opuścił Eden? Nie. Bóg ze swojej strony zrobił wszystko, co tylko możliwe, by człowiek Edenu nie opuścił. Bóg powiedział, jest jedna sytuacja, która może ciebie zniszczyć. Nie rób tego. Nie sięgaj po owoc drzewa poznania dobra i zła. Bóg im to przykazał. Zabronił im tego. Myślę, że był w tym bardzo stanowczy. Jednak ludzie to zignorowali i poprzez akt buntu w stosunku do Boga znaleźliśmy się poza Edenem, znaleźliśmy się w doczesności, w której doświadczamy wszelkiego rodzaju zniszczenia. Doświadczamy chorób, doświadczamy zła, doświadczamy niesprawiedliwości, doświadczamy wielu rzeczy, które nie były obecne w Edenie. Kolejna rzecz. Co jest ostateczną wolą Boga dla człowieka? Nowa Jerozolima. Znowu jest to miejsce, w którym nie ma możliwości cierpieć. Jest to miejsce, w którym nie będzie łez. Jest to miejsce, w którym nie będzie chorób. Jest to miejsce totalnego poczucia bezpieczeństwa. O mój Boże. Co więcej, jest to miejsce, w którym będziemy na zawsze, w nieskończoność. Więc Biblia pokazuje, że pierwotna Boża wola dla człowieka była nacechowana jego dobrocią. Biblia pokazuje, że ostateczna jego wola dla człowieka jest też nacechowana jego dobrocią. Biblia pokazuje, że doczesność, czyli ten kawałek historii ludzkości, o zaistnienie którego sami zadbaliśmy w buncie przeciwko Bogu, jest miejscem, w którym objawia się wszelki rodzaj zła. Ale co się dzieje, kiedy największy posłaniec niebios przybywa na ziemię? kiedy Chrystus pojawia się na ziemi. Możemy znaleźć wiele fragmentów w Piśmie Świętym, gdzie jest mowa o tym, że Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy do Niego przychodzili. Często miały miejsce masowe spotkania, na których byli uzdrowieni wszyscy. Rzadko zdarzały się sytuacje, w których Jezus omijał kogoś. Jedyną taką bardzo czytelną sytuacją jest Jego wizyta przy sadzawce, gdzie podchodzi tylko do jednego chorego. Innych pomija, nie ujawnia się im. Ale podejrzewam, że gdyby ktokolwiek z nich poprosił Jezusa o uzdrowienie, otrzymałby je. Nie ma ani jednego przypadku, żeby Jezus kogoś odesłał i powiedział nie. Co więcej, Jezus przy ostatniej wieczerzy mówi, że kto widział mnie, widział Ojca. Przywieziemy chyba jutro na godzinie z Węgorzewa. Jezus powiedział, że kto widział mnie, ten widział Ojca. Więc to, co Jezus robił, było wyrażeniem natury Ojca. Nie było w niczym, co Jezus robił, czegoś, co byłoby czymś nie oddającym tej natury. Więc wszystkie uzdrowienia, wszystkie akty miłosierdzia, wszystkie akty łaski pokazywały, jaki Ojciec jest naprawdę w niebie. Więc Chrystus przyszedł tutaj i w doczesności dokonał pewnego wyłomu. W doczesności pokazał, jaki jest Ojciec, pokazał, jakie jest niebo, pokazał, jaka jest Boża wola dla człowieka. Jezus powiedział, Syn sam od siebie nic uczynić nie może, ale czynię wszystko to, co widzę u Ojca. Więc Jezus w ten sposób mówi, to co robię nie pochodzi z jakiejś mojej inicjatywy czy mojego odstawania od woli Ojca, ale to co robię w doskonały sposób wyraża to, jaka jest wola Ojca w niebie. Więc to, co Chrystus robi, to pokazuje nam jeszcze jedną rzecz. On pokazuje nam, że niebo naprawdę może objawić się na ziemi. Pokazuje to poprzez wszystkie swoje czyny. Ale poza tym, również to, co robi, to mówi do nas, abyśmy my modlili się o to, aby niebo objawiało się na ziemi. Przekazuje to jako część naszej odpowiedzialności. Czy Chrystus chciał, żebyśmy modlili się o coś, co się nigdy nie stanie? Czy Chrystus chciał, żebyśmy modlili się o coś tylko po to, by pozostawić po sobie dobre wspomnienie? Czy Chrystus chciał, żebyśmy modlili się o coś nierealistycznego? Myślę, że odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi nie. Chrystus naprawdę poważnie traktował to, co mówił do swoich uczniów. I wierzył w to, że niebo będzie objawiało się na ziemi. Wierzył w to, że poprzez służbę uczniów, poprzez służbę apostołów, niebo w potężny sposób będzie na ziemi się objawiało. Lata później, po tym, kiedy Jezus wypowiedział te słowa, Piotr apostoł, chodząc między chorymi ludźmi, widział, jak ludzie byli uzdrawiani, kiedy tylko jego cień padł na nich. Boże Królestwo wstąpiło do życia tego człowieka i manifestowało się, pokazując Bożą dobroć i Bożą miłość. To się stało. Kiedy Paweł nauczał w szkole Tyranosa, Biblia mówi, że nawet kawałki materiału, które dotknęły jego ciała, zanoszone do chorych, sprawiały, że ludzie byli uzdrowieni, a demony wychodziły z ludzi z wielkim krzykiem. Boże Królestwo objawiło się w wielu spośród tych świętych ludzi. I dzisiaj Bożym pragnieniem jest to, aby Boże Królestwo ciągle się objawiało. Więc to, w co wierzę, to to, że my mamy prawo wziąć każdą Bożą obietnicę, jaka kiedykolwiek została wypowiedziana, i potraktować ją poważnie. Mamy prawo uczyć się i wzrastać. Mamy prawo doskonalić się w poznaniu Bożej woli i w jej praktykowaniu. Myślę, że mało kogo przeraziłaby myśl, jeśli byśmy dostali kolejny biuletyn mówiący o szkole ewangelizacji czy o jakimś kursie w temacie ewangelizacji. I każdy poważny, wierzący człowiek, myślę, że odruchowo odczuwa pewne braki w tej dziedzinie. Ja kiedy myślę sobie, że w końcu coś robię, szybko przypominam sobie takie postacie jak Smith Wigglesworth i od razu czuję się mniejszy. Ten człowiek potrafił, czekając na pociąg, kiedy był na dworcu, potrafił podejść do każdej osoby na dworcu i każdą osobę zapytać, czy jest pojednana z Bogiem, czy chciałaby z nim porozmawiać. Temu człowiekowi zdarzało się, że w wolnej chwili modlił się z ponad setką osób. Dlatego, że jeśli miał na jakimś dworcu poczekać godzinę, dwie czy trzy, to nie marnował tego czasu. Podchodził do każdej osoby, do każdego małżeństwa, do każdej rodziny, która tam siedziała, zadawał im pytania i pytał, czy nie chcą z nim porozmawiać. I modlił się z nim. Nie marnował czasu. Myślę, że każdy człowiek wierzący, poważnie traktujący Boga, wie, że mógłby robić więcej w dziedzinie ewangelizacji. Każdy z nas mógłby robić więcej. I myślę, że nikogo by nie przeraziła myśl, gdybyśmy dostali informację o tym, że odbędzie się kolejny kurs albo że jest wydana kolejna książka dotycząca tego tematu. Z drugiej strony jednak dzieje się tak, że jeśli chodzi o inne aspekty Bożej woli, są rzeczy, które ludzi przerażają. Często słyszę przerażonych ludzi, którzy mówią, to musi być jakaś herezja. Jak się można nauczyć uzdrawiać chorych? To musi być herezja. Jak można się nauczyć posługiwać w darach Ducha Świętego? To jest tylko Boża wola. Bóg się w jakiś na pewno niezwykły sposób objawia tym ludziom, którzy mają posługiwać się darami ducha i oni na pewno się niczego uczyć nie muszą. To nie jest prawda. Apostoł Paweł pisze pewne instrukcje w pierwszym liście do Koryntian dotyczące posługiwania się darami Ducha Świętego. Jeśli by takie instrukcje nie były potrzebne, nigdy nie stałyby się przedmiotem nauczania. Prawda jest taka, że każda rzecz, którą porusza Nowy Testament, powinna być częścią naszego poznania, częścią naszego nauczania. Biblia mówi o tym, że Jezus przywołał 12 uczniów, przykazał im, by poszli, uzdrawiali chorych i głosili Królestwo Boże. I później ten sam Jezus do tych samych uczniów powiedział, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc ich wszystkiego, co wam przekazało, co wam przykazało. Więc Jezus też obejmuje w tym wszystko. Ten Jezus, który ich wysyłał, aby szli i uzdrawiali chorych. Ten Jezus mówi, idźcie i uczcie innych, jak to może się odbywać. Wierzę, że jest to pewna biblijna praktyka, którą zaniedbaliśmy i która w Kościele stała się czymś zapomnianym, co spowodowało, że w uzdrowieniu zaczęły działać nieliczne postacie, które w bardzo utrudniony sposób odkrywały prawdy, które były przeznaczone dla wszystkich. Ale tylko niewielu mogło to wziąć. A nauczanie na temat tego, jak funkcjonować w sferze nadprzyrodzonej, rodzi lęk. Myślę, że w pierwszej kolejności rodzi lęk w diable. I on ten lęk przekazuje wszystkim innym dookoła. Dlatego, że wie, że jeśli ludzie w Kościele staną się głodni i zaczną we właściwy sposób czerpać z Bożego Słowa, zaczną też we właściwy sposób uczyć się od innych ludzi, którzy tego doświadczają, to wtedy to spowoduje, że interesy diabła zostaną zniszczone. Jego plany zostaną pokrzyżowane.
I myślę, że w związku z tym diabeł ma bardzo wielki interes, aby umieszczać w Kościele ludzi, którzy będą mieli poczucie, że są strażnikami prawowierności, występując przeciwko wszelkim nauczaniom, które pokazują, w jaki sposób wchodzić w sferę nadprzyrodzoną. To jest ciekawe, dzisiaj rozmawiałem z jedną siostrą, która wspomniała o swojej rozmowie ze Świadkami Jehowy z tego tygodnia. Powiedziała im różne świadectwa na temat uzdrowienia, na temat uzdrowienia też, które przeżyła. I powiedziała, według was, jak myślicie, kto to robi? Bóg? Nie. To kto? Diabeł. I to jest ciekawe, że Świadkowie Jehowy są w stanie dać prawo dla diabła do czynienia wszelkich możliwych znaków i cudów. Pozwalają na to diabłu. Diabeł może, ale Bóg nie może nikogo uzdrowić. Jakiś czas temu prowadziłem konferencję w czeskim Cieszynie. Podeszła wtedy do mnie pewna Czeszka i powiedziała, wiesz, byłam świadkiem Jehowy, ale nie rozumiałam tego, co było w strażnicy. Za to dużo czytałam Biblię. W końcu zaczęłam się modlić o uzdrowienia o ludzi i oni byli uzdrawiani. Więc mnie wyrzucili z organizacji. Tak się dzieje, że w świetle nauk organizacji Świadków Jehowy diabeł może uczynić dowolny cud, ale Bóg nie może już żadnego. To jest ciekawe. To jest wizja Boga, którą diabeł chciałby mieć. Ale niestety wielu ludzi w środowiskach ewangelicznie wierzących ma równie pokrętne myślenie. Każda nadprzyrodzona rzecz to musi być coś podejrzanego, charyzmaniacy, choroba psychiczna, oszustwa i tym podobne rzeczy. Bóg na pewno tego nie robi. To jest chora. Jeśli Biblia jest prawdą, a wierzę, że jest prawdą, to od pierwszej do ostatniej strony pokazuje nam, że Bóg jest zainteresowany tym, by wkroczyć w nasze życie, by poruszać się w naszym życiu i by się w nim objawiać. A Kościół, jako ciało Chrystusa, ma objawić pełnię chwały Chrystusa na ziemi. Wszystko to, co działo się w życiu Jezusa, ma dziać się w życiu Kościoła. Gdyby było inaczej, Jezus nigdy nie wzywałby nas do tego, byśmy Go naśladowali. Jezus nie powiedział, naśladuj mnie, ale tylko wtedy, kiedy zamieniam wodę w wino. Innych rzeczy to nie dotyczy. Jezus nie powiedział, naśladuj mnie, jeśli chodzi o moje kaznodziejstwo. Jezus nie powiedział, naśladuj mnie, jeśli chodzi o moje nocne modlitwy. Jezus nie powiedział, naśladuj mnie, jeśli chodzi o moją troskę w stosunku do zagubionych ludzi. Jezus powiedział, naśladuj mnie. I musimy sobie wyobrazić Jezusa takim, jakim jest. Ze wszystkim, co robił, aby doszło do nas, o co tak naprawdę Jezus nas prosi. Jezus mówi, bądź tak blisko Ojca, żeby w każdej sytuacji, w której się znajdziesz, abyś umiał w każdej takiej sytuacji być Bożą ręką wyciągniętą do ludzi. Doskonal się w tym. Wzrastaj. Dojrzewaj. Jezus powiedział też, w którym miejscu możemy się zatrzymać. To jest dobrze, bo zwykle, jeśli mamy wyznaczone cele, to wiemy, kiedy już je osiągnęliśmy i kiedy nie musimy się bardziej starać. Więc Jezus wyznaczył nam ten cel. Powiedział, wystarczy, gdy uczeń będzie jak mistrz jego. Więc Jezus nie zrobił nam tej przykrości, nie zostawił nas nieświadomych rzeczy. Ale wyznaczył nam cel. I dzisiaj, rozwijając się tak długo, jak długo nie jesteśmy tacy jak Jezus w tym, co robi, mamy nad czym pracować, mamy o co się modlić, mamy w czym wzrastać, mamy w czym się budować, mamy co odnawiać w sobie. Czy doszedłem do tego miejsca? Nie. Bardzo bym chciał. Ale wiem, że świadomie idę do tego miejsca. Czy w trakcie swojego życia dojdę do tego punktu? Nie wiem. Będę robił wszystko, co mogę, aby tak było. Ale wiem, kto tego punktu nie osiągnie. Ludzie, którzy na dzień dobry uznają, że to jest nierealistyczne, niemożliwe i nie ma sensu do tego dążyć. Wiem, że ci ludzie, którzy nigdy nie wezmą udziału w wyścigu, nigdy nie będą mieli szans go wygrać. Ale ci, którzy zdecydują się wziąć udział w całej tej historii, będą mieli możliwość wzrastać. Nauczyłem się czegoś. Nauczyłem się pewnej prawdy, która pokazuje mi, że jeśli chodzi o Boże Słowo, to albo Boże Słowo będzie łamać mnie, albo ja będę łamać Boże Słowo. Nie ma drugiej opcji. Jesteś albo kimś, kto zgadza się z tym, co jest napisane w Słowie, albo kimś, kto to odrzuca. A Jezus mówi bardzo wiele zdumiewająco odważnych stwierdzeń pod naszym adresem. Jedno z nich znajduje się w Ewangelii Jana, 14 rozdział, 12 werset. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. A jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. To jest ciekawe. Ale oczekiwania Jezusa były takie, że wierzący ludzie będą doświadczać takich samych znaków i cudów, które były w jego życiu, a nawet większych. Więc kiedy myślę, co Jezus myśli o mnie, bo nie chcę tego wersetu odrzucić na dzień dobry w sposób nacechowany totalną ignorancją, myśląc, tak, to werset, który mówi o tych, którzy wierzą w Jezusa, ale są w jakiejś ważnej służbie i od ich służby zależy wpływ na wielkie obszary jakichś krajów, czy może są to ludzie, którzy są pastorami w jakichś wielkich kościołach, do nich to ich to dotyczy. Nie, ten werset mówi o czymś innym. Jest dobrze zaadresowany na początku. Jezus mówi zaprawdę. To takie pokraczne tłumaczenie. W rzeczywistości można by było to sparafrazować i powiedzieć, to co mówię, mówię na poważnie i nie ma w tym najmniejszej przesady. Mówię to do tych, którzy we mnie wierzą. I muszę sobie odpowiedzieć, czytając ten werset, czy ja wierzę w Jezusa? Wierzę w Jezusa. Więc czytam w tym wersecie, w co Jezus wierzy na mój temat. I Jezus uważa, że będę czynił takie rzeczy jak On i większe nad to. Co mogę zrobić z tym wersetem? Mogę zostać nim złamany i powiedzieć, Panie, to mnie przerasta. Nie pojmuję tego. Nie widzę, jakby to mogło się spełnić. Ale to, co chcę zrobić, to chcę powiedzieć, Ty jesteś święty. Ty jesteś pełen mądrości, Ty jesteś pełen sprawiedliwości. Jeśli Ty to mówisz o mnie, to ja chcę się z tym zgodzić, pomimo, że mnie to przerasta. Kiedy przyszedł anioł i powiedział do Marii, a teraz będziesz w ciąży. Maria zaprotestowała. Powiedziała, o ile wiem, to się trochę inaczej zaczyna. Jak to się stać może? Jak to się stać może bez mężczyzny? Anioł mówi, Duch Święty, zacieni cię. Moc Najwyższego stąpi na ciebie. I to, co niemożliwe, wydarzy się. I chcę być jak Maria. Stając przed takimi wersetami Biblii, chcę powiedzieć, Boże, to mnie przerasta. Nie pojmuję tego, jestem na to za głupi. Ale nie jestem aż tak głupi, żeby się tego wyprzeć. I chcę powiedzieć tak. Chcę, by to słowo mnie złamało. Chcę się przed nim ugiąć. Chcę, by się to słowo wypełniło w moim życiu. Ale Panie, do tego potrzebuję Twojego działania. Mądrości od Ciebie i mocy od Ciebie. Ja tego nie zrealizuję. Ja nie jestem w stanie nawet tego zrozumieć.
ale jestem w stanie Ci powiedzieć tak na to, co dla mnie niepojęte. I często to jest to, czego Bóg od nas oczekuje. Czy chcemy być z Nim we wszystkim, cokolwiek rozumiemy i czegokolwiek nie rozumiemy? Nauczyłem się więc tej prostej rzeczy. Kiedy czytam Boże Słowo, żadna obietnica nie jest dla innych ludzi. Żaden werset nie jest dla innych ludzi. Każdy werset jest dla mnie. Jako świeżo nawrócony człowiek miałem drugie wydanie Biblii Tysiąclecia, a w niej wersety w różnych kolorach. Miałem na brązowo wersety dla Świadków Jehowy. Często z nimi rozmawiałem, potrzebowałem szybko znaleźć te, które były mi potrzebne. Miałem na niebiesko wersety na temat zbawienia, bo często ewangelizowałem ludzi. Miałem na pomarańczowo wersety na temat Ducha Świętego. Miałem też wersety na czarno, nie powiem dla kogo. Więc miałem swoją Biblię pokreśloną od góry do dołu, bo potrzebowałem argumentu w rozmowach z ludźmi. Obecnie w swojej Biblii nie podkreślam. Dlatego, że chcę poznać to Słowo, by móc się nim swobodnie posługiwać w stosunku do siebie. I chcę przyjąć to Słowo jako coś, co ma zmienić mnie, a nie jako coś, za pomocą czego będę chodził i zmieniał wszystkich innych ludzi dookoła. Kiedy to Słowo zmieni mnie, zmienianie innych nie będzie sprawiało problemu. Ale kiedy będę posługiwał się tym Słowem tylko po to, by zmieniać innych, to jedyne, co osiągnę, to wojnę na argumenty. Więc dzisiaj chcę przyjąć wszystko, cokolwiek Jezus powiedział. Chcę, aby to miało wpływ na mnie. I chcę tym żyć. I kiedy czytam Nowy Testament, to widzę, że cechą Kościoła Nowego Testamentu był jego nadprzyrodzony charakter. Pewien więc zwykły uczeń, nie pewien zwykły apostoł, nie pewien zwykły kaznodzieja, nie pewien zwykły misjonarz, pewien zwykły uczeń, ktoś by mógł powiedzieć, taki szeregowy brat, siedział u siebie w domu i modlił się. I w którymś momencie miał wizję. I przyszedł do niego Jezus. I powiedział, tam, pod tym adresem, siedzi właśnie Szaul. Przybył tutaj, aby wyśledzić was i szkodzić wam. Ale teraz jest niewidomy, zrozpaczony, teraz się modli, a ja mu dałem wizję. I w tej wizji zobaczył ciebie, jak wchodzisz do niego, do domu, kładziesz na niego ręce, jak odzyskuje wzrok, jest chrzczony w moje imię. Idź i zrób to. Zwykły uczeń poszedł i został uzdrowiony ze swojej ślepoty, napełniony Duchem Świętym i ochrzczony największy apostoł chrześcijaństwa, jakim był Paweł. To było niesamowite. Bóg posługiwał się zwykłymi wierzącymi do niezwykłych rzeczy. Biblia nic nie mówi o tym, że później stał się w związku z tym jednym z najbardziej uznanych apostołów w tamtym regionie. Biblia nic więcej nie wspomina na temat tego człowieka. Ale Biblia pokazuje, że ten zwykły kościół, składający się ze zwykłych ludzi, był kościołem znającym niezwykłego Boga. I wierzę w to, że my dzisiaj musimy również być takim zwykłym kościołem, jakim był kościół w Nowym Testamencie. Piotr siedzi zamknięty w więzieniu. Przychodzi anioł, otwiera drzwi, mówi, idziemy. Piotr idzie i przez jakiś czas zdaje mu się, że to jest wizja. Ale później myśli sobie, no w wizji się tak nie marznie w nocy. Więc w końcu dochodzi do miejsca, w którym znajduje się dom wierzących ludzi. Puka tam.
Dziewczyna, która wychodzi do bramy i słyszy głos Piotra, wraca z powrotem i mówi do modlących się ludzi: Piotr jest przy bramie. Mówią: nie, nie, nie zwracaj na to uwagi, to jego anioł przyszedł i jakieś rzeczy robi, nie będziemy sobie zawracać głowy i przerywać modlitwy. Taki zwykły kościół, zwykłe spotkanie modlitewne. Oni byli przyzwyczajeni do wizyt aniołów. Co by się stało, gdyby ktoś teraz powiedział: anioł dojada ciasto po was. Wszyscy by wybiegli zobaczyć, jak mu to idzie. Nikt nie chciałby tego przegapić. Ale w tamtym kościele wizyty aniołów nie robiły takiego wrażenia. Ten kościół był kościołem pełnym nadprzyrodzoności. Ten kościół był pełnym znaków i cudów, pełnym uzdrowień, pełnym uwolnień. To był kościół, w którym hipokryci na spotkaniach padali trupem. Dlatego, że Boża Świętość była tak wielka, że nie mogli przeżyć. To był kościół, w którym działy się niezwykłe rzeczy. I Bóg chce, abyśmy takim kościołem byli. Bóg chce, abyśmy odważnie wchodzili w to dziedzictwo, które zostało nam przeznaczone. Przez ostatnie kilka lat dużo podróżuję po kraju. Przez ostatnie kilka lat prowadzę sporo różnych konferencji i szkoleń w temacie uzdrowienia. To, co jest ciekawe i to, co obserwuję, to, co też mnie osobiście bardzo mocno dotyka, to to, że widzę bardzo konkretny rozwój. Rozwój w swoim własnym życiu. I widzę, że dzisiaj są dla mnie dosięgalne rzeczy, które powiedzmy nieco ponad pół roku temu, no powiedzmy rok temu, wydawały się niewyobrażalne. Co kilka miesięcy doświadczam jakiegoś poważnego postępu. Dlaczego tego postępu doświadczam? Dlatego, że jestem na tej drodze. Dlatego, że świadomie o to walczę. Dlatego, że zrozumiałem, że mam to wziąć, trzymać się tego i nie wypuścić z rąk. Kiedyś jeden z moich kolegów, swoją drogą, żeby nie musiał się długo zastanawiać, obecnych tutaj, powiedział mi coś takiego. Byliśmy na długim spacerze i powiedział o kilku nadprzyrodzonych rzeczach, które Bóg przez niego zrobił. I powiedział: wiesz, zastanawiałem się, czy to się wydarzy jeszcze kiedyś. Czy to, że wtedy te cuda się wydarzyły, było związane z czymś, że nie wiem, wtedy dużo się modliłem, czy jakieś inne warunki spełniłem? Nie wiem. Chciałem to odtworzyć, ale nie wiem, na czym to polega. Czy to się jeszcze kiedyś zdarzy? I powiedziałem mu coś, w co wierzę. Powiedziałem: stary, to, co ciebie spotkało, to Bóg dał ci zachętę. Nie próbuj do tego wrócić. To ci się przytrafiło jak ślepej kurze ziarno. Ale Bóg w ten sposób powiedział ci: jestem obecny w twoim życiu, kocham cię, chcę cię używać, będę się w twoim życiu manifestował, ale szukaj mnie. Jeśli będziesz mnie szukać, to każdy twój dzień będzie wyjątkowy i niezwykły. I będziesz mnie takim poznawał. My często myślimy sobie, że wszystko, co nadprzyrodzone, musi przyjść z Bożej woli. A Biblia pokazuje nam, że my, jako Boże dzieci, mamy sięgnąć zachłannie i łapczywie po dziedzictwo, które zostało nam przeznaczone. Więc albo będziemy siedzieli i czekali, i możemy czekać w nieskończoność, albo zaczniemy się uczyć, wzrastać, zachęcać innych, wspierać innych i uczyć się od innych. Albo staniemy się ludźmi świadomie dążącymi do tego, by nasze chrześcijaństwo było chrześcijaństwem opartym o autentyczne życie duchowe i nieustający rozwój. Albo będzie to dla nas tylko pewną teorią. Kilka ładnych lat temu podjąłem pewną decyzję. Byłem dosyć sfrustrowany i pomyślałem, że jeśli nie zacznę rozwijać się duchowo, to różne grzeszne moje zapędy zaczną rozwijać się same. Każda osoba, która kiedykolwiek miała ogród, wie, że kwiaty, które warto trzymać w tym ogrodzie, musisz zasadzić i musisz je pielęgnować. Musisz o nie dbać. Bez aktywności zginą. Ale chwasty nigdy nie będą potrzebowały twojej dbałości, pielęgnacji, twojego zaangażowania. Tak jest z naszym życiem duchowym. To, co piękne, wymaga wysiłku. To, co jest złe, przychodzi samo. Narzuca ci się. I na pewno znajdziesz to tam, na pewno znajdziesz to w swoim życiu, jeśli nie będziesz pielęgnował się rzeczy właściwych i dobrych. Więc ja zrozumiałem, że wybór, przed którym stoję, to albo będę pozostawał w bierności, albo zaangażuję się. Postanowiłem się zaangażować. I zacząłem oglądać rozwój. Bóg zaczął zachęcać mnie do różnych rzeczy, więc coraz więcej modliłem się, coraz więcej modliliśmy się w społeczności. Pamiętam jedną sytuację, kiedy modliłem się przez wiele godzin w domu. Odnowiłem u siebie pewien zwyczaj, aby modlić się tak długo, ile się da codziennie z rana. Więc modliłem się często długimi godzinami. I podczas jednej z takich modlitw przyszedł do mnie Bóg. I zrobił to w sposób tak wyraźny, żebym nigdy w życiu nie miał wątpliwości, że to pochodziło od Niego. Dla mnie to przypominało taką sytuację, może nie nacechowaną agresją, ale nacechowaną bardzo silnym podkreślaniem wagi tej sytuacji. Wyobraź sobie, jakby ktoś chwycił ciebie za ciuchy, przycisnął do ściany i wykrzyczał ci coś prosto w twarz. Ja poczułem się bardzo podobnie w tej sytuacji. Bóg do mnie przemówił. Nie używam tych, którzy mają rację. Używam tych, którzy płacą cenę. I wtedy zrozumiałem. Zbyt wiele w moim chrześcijańskim poszukiwaniu wcześniej było intelektualizmu, a zbyt mało przybliżania się do Boga w duchu. I zrozumiałem, że przybliżanie się do Boga w duchu jest o wiele trudniejsze. Dlatego, że kiedy grzebiemy w myślach, jesteśmy w stanie je sobie ładnie poukładać. Ale kiedy wchodzisz w sferę ducha, podejmujesz pewne ryzyko. To jest jak chodzenie po lodzie. I nie wiesz, czy w którymś momencie nie pęknie. Nie wiesz, czy nie poszłaś w niewłaściwą stronę. Nie wiesz tego. Wiesz, że przez cały czas ryzykujesz. Kiedy wchodzisz w rzeczywistość ducha, to jest ryzyko. I żeby to ryzyko przetrwać, musisz być bardzo blisko Boga. Więc te kilka lat temu podjąłem tę decyzję i coś się zaczęło. Bóg pokazał mi, że nie powinienem odrzucać tych wszystkich zaproszeń, które otrzymywałem z różnych kościołów i też od różnych organizacji. Zacząłem powoli wycofywać się ze swoich działań, związanych z profilaktyką uzależnień, i te działania zajmowały bardzo dużo czasu. Ale zacząłem przestawiać sobie czas. Zacząłem coraz częściej wyjeżdżać do kościołów i widziałem, jak Bóg mnie używa. Widziałem, jak ludzie się nawracają, są chrzczeni w Duchu Świętym, są uzdrawiani, uwolnieni od demonów. Rzeczy się działy. Więc w którymś momencie podjąłem pewną decyzję, że chcę rozwijać się w sposób świadomy. Nie chcę, by to pozostawało na gruncie pewnych przypadkowych wydarzeń, które staną się gdzieś na trasie. Jesteś gdzieś na wyjeździe, spotkały cię to i tamto, możesz to opisać, ale tak naprawdę nie wynikają z tego żadne lekcje, ani nie możesz tego podsumować. Nie masz żadnego celu, tylko po prostu działasz i korzystasz z okazji, które stają przed tobą. Więc Bóg dał mi taką łaskę, że potrafiłem często realistycznie ocenić to, co może znaleźć się w zasięgu mojej wiary na ten moment. Poprowadziliśmy bardzo dużą ilość konferencji razem z Izą. Iza, pomachaj do wszystkich. Oto ona. Poprowadziliśmy bardzo dużo konferencji razem z nią. I w trakcie tych spotkań, co jest ciekawe, najczęściej ludzie byli uzdrawiani z problemów kręgosłupowych. Były też inne problemy. Co jest ciekawe, kiedy byliśmy w jakichś wspólnotach niecharyzmatycznych, to bardzo często zdarzało się, że pierwsza osoba, która była uzdrowiona, to żona pastora. Wiecie, później trudno jest zaatakować takich mówców. Więc te uzdrowienia dotyczące problemów kręgosłupowych były tak częste, że ja w którymś momencie czułem się sfrustrowany i byłbym gotów powiedzieć na koniec niejednego ze swoich kazań słowa w stylu: Bóg może wszystko, więc dzisiaj będzie uzdrawiał wasze kręgosłupy. Dlatego, że najczęściej to, co widzieliśmy, to uzdrowienia kręgosłupów. Nie chcę powiedzieć, że byłem niewdzięczny Bogu, ale mieliśmy wiarę dotyczącą tego, więc to się ciągle działo. Ale przez cały czas modliłem się i mówiłem: Boże, coś innego, inne choroby, inne problemy. Ludzie byli uwalniani od nałogów, ale to się też zawsze działo. To się działo od zawsze. Odkąd się nawróciłem, modliłem się o ludzi i ludzie bywali uwalniani od nałogów. Więc patrzyłem na te Boże działanie, które miało miejsce na naszych spotkaniach, więc ludzie mieli uzdrowione kręgosłupy, byli uwalniani od nałogów i tak naprawdę rzadko kiedy działo się coś innego. Więc będąc sfrustrowany tym, a można mieć mieszane uczucia, bo z jednej strony musisz czuć się wdzięczny wobec Boga za to, że coś robi, a z drugiej strony nie mogłem pogodzić się, że to jest tak bardzo zawężona opcja. Zacząłem się modlić, żeby Bóg to poszerzał. I zaczęły się dziać uzdrowienia w innych dziedzinach. W niektórych dziedzinach stało się tak, że te uzdrowienia zaczęły dziać się dosyć często. W innych dziedzinach zdarzają się jakieś pojedyncze albo kilka ciekawych, znaczących przypadków. Jest ileś przypadków cukrzycy, o których wiem. To jest fajne. Jest już w okolicach kilkunastu przypadków raka, gdzie ludzie zostali uzdrowieni. Czasami nawet były to osoby z przerzutami na chwilę przed operacją, gdzie następowało całkowite uzdrowienie. Rzadko zdarza się, że u kogoś następuje przełom, jeśli chodzi o oczy. Było kilka przypadków uzdrowień epilepsji. Przez cały czas najczęstsze przypadki to są uzdrowienia kręgosłupów. Ale w pewnym momencie, kiedy zacząłem modlić się o nowe dziedziny, Bóg nakierował moje serce na problem bezpłodności. To jest bardzo potężny problem w naszym kraju. Wiele rodzin, wiele małżeństw zmaga się z tym, że nie mogą mieć dziecka. Jechaliśmy na pewne wydarzenie w Świętajmie. Razem z Izą i Kamilą w samochodzie rozmawialiśmy. One musiały mieć dużo wiary, dlatego że ja wtedy byłem świeżym kierowcą. Więc jechaliśmy i rozmawialiśmy w takiej atmosferze wiary i modlitwy. Długo się zastanawiałem, dlaczego dziewczyny przez połowę drogi śpiewały pieśni. Dzisiaj już mniej więcej rozumiem. Więc kiedy rozmawialiśmy po drodze, powiedziałem, że czuję się sfrustrowany tym zawężonym, tą zawężoną opcją, że uzdrowienia są takie powtarzalne, przewidywalne, to co się będzie działo na naszych spotkaniach. I powiedziałem, że to co mnie frustruje i to co mnie dotyka, to chciałbym modlić się o bezpłodnych ludzi i widzieć, że w końcu rodzą się z nich dzieci. Chciałbym widzieć, jak sparaliżowani są uzdrowieni. Chciałbym, żeby w tych dziedzinach coś nastąpiło. Tego dnia, dokładnie tego dnia, kiedy dojechaliśmy na spotkanie w Świętajmie, podeszła do nas Beata. Modliliśmy się o nią. 15 lat starali się o dziecko i powiedzieli w jakiejś wcześniejszej rozmowie, kiedy rozmawialiśmy, któryś z nich powiedział coś takiego, że modlili się w tej sprawie, ale zrozumieli, że Bóg prowadzi ich inną drogą, bo chce, by byli wolni do służby. Ja tego nie zaakceptowałem, ale nie sprzeciwiłem się tym słowom. Ucieszyłem się bardzo, kiedy zobaczyłem Beatę, która jednak przychodzi do modlitwy i prosi, aby się o nią modlić. Modliliśmy się. Kilka miesięcy później powiedziała nam, że spodziewa się dziecka i wierzy, że to miało związek z tą modlitwą, dlatego że to był dla niej bardzo wielki akt wiary. Od tamtego momentu modliliśmy się o wiele bezpłodnych par. I wiemy o przynajmniej kilkunastu sukcesach. Dzisiaj dowiedziałem się o jednej parze, która zaszła w ciążę, kiedy modliłem się o nich w czerwcu. Napisali dzisiaj dopiero maila w tej sprawie. Dwa czy trzy dni temu pewna para, o którą modliliśmy się z Lizą w listopadzie, pierwszy raz mogli pooglądać swoje dziecko inaczej niż na USG. Więc urodził się mi synek. Myślę, że na ten moment pewnie już uzbierałoby się mały przedszkole, ale był moment, w którym przyszła frustracja i wiara. I nastąpił przełom. I wierzę w to, że jako wierzący ludzie mamy możliwość dokonywania też pewnego rodzaju wyboru. Słyszałem o pewnym kaznodziei. Kiedy jego dziecko umierało, było tak bardzo cierpiące, że robiło zeza z bólu. I on patrzył na śmierć swojej córki i był wtedy całkowicie bezradny i nie mógł nic z tym zrobić. Ale kiedy został napełniony Bożą mocą i kiedy później przez długie lata służył Bogu, to za każdym razem, jak widział dziecko z zezem, wystarczyło, że tylko spojrzał na niej, wskazał palcem i oczy były od razu uzdrowione. Miał wielką wiarę w odniesieniu do zezem dzieci. Bóg oczywiście działał przez niego też w inny sposób, dokonując potężnych uzdrowień. Ale wierzę w to, że Bóg w jakiś sposób łączy się z naszą wrażliwością, łączy się z naszym współczuciem, łączy się z naszą wiarą, łączy się z naszą historią i naszymi przeżyciami i daje nam często zwycięstwa w tych sprawach, na których bardzo mocno nam zależy. W zeszłym roku dowiedziałem się o pewnej sytuacji. Modlitwa, jakich wiele. Byłem wtedy w Węgrowie. Prowadziłem spotkanie i modliłem się o ludzi z małej wspólnoty. Przyszła tam kobieta i powiedziała, że ma potężny problem z synem. Syn miał zespół Aspergera i było to tak bardzo utrudniające życie, że ona była na skraju załamania z tego powodu. Chłopak potrzebował opiekunki, która zajmowała się tylko i wyłącznie nim w szkole. Także wszędzie, gdziekolwiek się chłopak poruszał po szkole, to poruszał się z opiekunką, która była do niego przystawana. Dlatego, że był niesamowicie agresywny, niesamowicie wulgarny. Nie uczestniczył w zajęciach w sposób aktywny, nie uczył się niczego. Jego zaburzenie było czymś tak utrudniającym życie, że ta bieżąca kobieta była bardzo zrezygnowana. Ale przyprowadziła go na to spotkanie, prosząc, abym się o niego pomodlił. W takich sytuacjach często zadaję sobie pytanie i myślę sobie, jeszcze nigdy nie widziałem, żeby Bóg kiedyś uzdrowił kogoś z takiego problemu pod moimi rękoma. Ale czasami jest dobrze nie zadawać takiego pytania. Wtedy pomyślałem, o co powinienem się modlić? Pamiętam tę modlitwę. Położyłem na niego ręce i modliłem się, Boże, wyreguluj jego emocje, wyreguluj jego myśli. Panie, niech Twoje światło się wleje do jego wnętrza. Nie mówię tego dlatego, że to jest szczególnie święta modlitwa, która zawsze działa przy tego typu przypadkach. Ale co się stało? Kilka miesięcy później, kiedy spotkałem tą kobietę, nie wiem dlaczego ona nie napisała ani nie powiedziała nic na ten temat wcześniej. Znaczy, najpierw odezwała się do mnie przez internet, ale kiedy się z nią spotkałem, to wtedy dopiero mi opowiedziała szczegóły. Powiedziała, że chłopak po tej modlitwie przestał kląć i agresywnie się zachowywać. Zrobił się jakiś zamulony. Przez kilka dni był bardzo przytłumiony i mało aktywny. Później zrobił się aktywny. Jego aktywność polegała na tym, że zaczął przyglądać się, przysłuchiwać i uczestniczyć w tym, co było na lekcjach. I w ciągu kilku dni zaczął się zachowywać zupełnie normalnie. Ta kobieta była tam wstrząśnięta. Rzecz utrzymuje się do dzisiaj napisała mi świadectwo, które zamieściłem na swojej stronie internetowej. Coś się wydarzyło. Jakiś nowy przełom. Wierzę w to, że Bóg jest zainteresowany uzdrawianiem naszych problemów, nie tylko tych, które dotyczą funkcjonowania naszego ciała, ale też funkcjonowania naszej duszy, naszych umysłów, naszej psychiki. Modliłem się o wiele różnych problemów psychicznych i bardzo często dowiadywałem się później, że nastąpiły bardzo konkretne zmiany. Wierzę w to, że jako Kościół mamy prawo spojrzeć na cały świat problemów ludzi i powiedzieć, że słowo niemożliwe nie istnieje w języku Chrystusa, któremu służymy. Wszystko może się zmienić. Wszystko może zostać uzdrowione, przemienione, naprawione i wyregulowane. Więc kiedy zacząłem dotykać innych sfer, kiedy zacząłem modlić się o inne problemy, widząc sukcesy w tym, to za każdym razem, kiedy pojawia się coś nowego, chcę się temu dobrze przyjrzeć, chcę to zapamiętać, chcę usłyszeć świadectwo od tej osoby. Najlepiej chciałbym, żeby ta osoba napisała mi to świadectwo, dlatego że chcę nakarmić tym swoją wiarę i chcę, aby to nie wydarzyło się tylko raz. Tak jak w przypadku tego chłopaka z zespołem Aspergera. Chcę, by to się powtórzyło po raz kolejny i kolejny, i kolejny. Do tej pory słyszałem tylko, czytałem tylko o jednym takim uzdrowieniu w świecie. Ale oczywiście poza tym dotyczącym mojej kobiety, z którą spotkałem się w Węgrowie. Ale wierzę w to, że możemy doświadczać pewnych przełomów. W zeszłym roku bardzo mocno nakierowałem swoją uwagę na kwestie osób sparaliżowanych. Długo o tym myślałem. Długo się o to modliłem. Myślałem, Boże, co z tymi wszystkimi ludźmi z porażeniem, którzy znajdują się na naszych spotkaniach? Co z tymi wszystkimi ludźmi na wózkach inwalidzkich? W życiu jeszcze nie widziałem, żeby ktoś wstał z wózka. Ludzie są uzdrawiani z poważnych problemów. Czasami są uzdrawiani z raka, czasami są uzdrawiani z najróżniejszych rzeczy, które utrudniają życie, ale nie widziałem kogoś, kto by wstał z wózka. Byliśmy w Poznaniu. Była tam kobieta na wózku inwalidzkim. Modliłem się o nią. Wziąłem ją za rękę i spytałem, czy wstanie. Wstała. Powiedziałem, przejdziemy się. Powiedziała, że tak. Wszyscy, którzy stali w tej kolejce, patrzyli na nas dosyć dużymi oczyma, więc zaczęliśmy iść w kierunku wyjścia. Szła bardzo niezdarnie, miała powykrzywione nogi i sprawiało jej to dużo wysiłku. Ale kiedy byliśmy już prawie u drzwi, pomachaliśmy wszystkim, jak gdybyśmy chcieli opuścić tą imprezę, jednak koniec końców nie wyszliśmy. Posadziłem ją z powrotem na krześle i miałem poczucie, że byliśmy bardzo blisko. Ona nie została uzdrowiona. Kiedy usiadła z powrotem na krześle, jej nogi były tak samo powykręcane i żeby opuścić te spotkanie, musiała wejść na wózek inwalidzki i w ten sposób została zebrana z tego spotkania. Ale byliśmy bardzo blisko. Coś się wydarzyło. Spytałem ją, czy tobie się zdarzało, że mogłaś tak chodzić, że mogłaś się tak poruszać. Powiedziała, nie, no to jest jakiś przełom, ale to uzdrowienie nie zamanifestowało się w 100% sposób. Pomyślałem sobie wtedy, albo zrobię sobie z tego poczucie klęski, albo zrobię z tego punkt odniesienia dla mojej nadziei. I wolę mieć nadzieję, niż podsumować to wszystko słowami, ale nic się nie stało. Coś się stało. Moja wiara odrobinę urosła. Jakiś czas temu byłem w czeskim Cieszynie. Tam prowadziłem spotkanie dla kościoła polskiego i czeskiego. Została tam przywieziona dziewczyna z Raciborza. Miała kilka wypadków i w wyniku tych wypadków miała rotację miednicy, kręgosłup bardzo poważnie skrzywiony, miała grupę inwalidzką, bezwładną rękę i nogę. Nie mogła chodzić. Pielęgniarka przychodziła do niej codziennie, dlatego że nie była w stanie obsługiwać sama siebie. jacyś znajomi ludzie, kiedy dowiedzieli się o tej konferencji, która była w czeskim Cieszynie, wzięli ją, wsadzili do samochodu i przywieźli. Był problem, bo kiedy próbowała dostać się do sali, a tam prowadziły schody, zatarasowała schody. Miała tak silne bóle, że nie mogła się w żaden sposób przesuwać. I w którymś momencie zatarasowała schody, ktoś mi zawołał, żeby się o nią modlił na tych schodach. Pomodliłem się o nią przez chwilę, a kiedy już usunęliśmy ją ze schodów, przez cały czas nie było widać, że problem został rozwiązany. To, co stało się później, przyszedł taki czas, który będziemy mieli za chwilę. Coś, co ja nazywam czasem demonstracyjnym, gdzie są pierwsze uzdrowienia podczas spotkania. I pomyślałem, wezwę jakieś 3-4 osoby, jakieś typowe przykłady. Będę się o nie modlił i na tym skończymy. I Bóg do mnie powiedział, ona jest w tej pierwszej grupie. Trochę mi się nogi i pomyślałem sobie, Boże, ale na samym początku spotkania chodzi o to, żeby ludzie nabrali wiary. Może jakieś lżejsze przypadki, żeby natychmiast zostali uzdrowieni, nabiorą wiary i wtedy łatwiej będzie się modlić o trudniejsze przypadki. A Bóg na dzień dobry do tej pierwszej grupy mówił mi, abym wziął osobę, która wydawała mi się najtrudniejszym przypadkiem na tym spotkaniu. Może nie wykazuje się zbyt dużą bystrością, ale po chwili przemyślenia pomyślałem sobie, ale jeśli Bóg tak mówi, to chyba wie, co mówi. Więc pomodliliśmy się o jedną osobę, o drugą, o trzecią osobę, jakieś typowe przypadki. Wszyscy odeszli uszczęśliwieni. Gośka była czwarta, spojrzałem na nią. Mówię, dobrze. Powiedziałem, kto chce, niech idzie na przerwę obiadową. Ja tutaj zostaję i modlę się. Razem z Rafałem, Rafał, macham do ciebie. Razem z Rafałem położyliśmy ręce na tej dziewczynie i zaczęliśmy się modlić. Zaczęło ją wyginać na wszystkie strony. Od razu odczułem obecność aniołów i zrozumiałem, co się dzieje. Aniołowie przyszli i zaczęli ją lepić jak gdyby na nowo. Jej mięśnie, jej kości, wszystko zaczęło się wyginać w sposób, którego ona nie rozumiała. Bezwładna ręka nagle jej się wygięła bardzo daleko do tyłu. Ona mówi, ja tą ręką nie umiem ruszać. Było widać, jak gdyby coś ciągnęło ją za tą rękę. Podobnie działo się z nogami, podobnie działo się z jej miednicą. Wszystko zaczęło się ruszać i przestawiać. Trwało to jakieś 20 minut, kiedy leżała na podłodze i modliliśmy się o nią. Po chwili zapytała, czy możemy ją postawić. Postawiliśmy ją na nogi i zaczęła chodzić. Niezdarnie, ale zaczęła chodzić sama, o własnych siłach. Wyszła z tej sali, bez niczyjej pomocy. Poszła do samochodu, zjadła obiad, a wieczorem przyszła na ewangelizację, którą prowadziłem już po polskiej stronie w Cieszynie. Kiedy wszedłem do tej hotelowej sali konferencyjnej, gdzie ta ewangelizacja miała miejsce, spojrzałem na gościa. Gośka stała w drugim rzędzie i podrygiwała do muzyki. Spytałem, czy powie świadectwo. Wzięła mikrofon w swoją bezwładną rękę. W tą rękę, którą nie potrafiła ruszać jeszcze kilka godzin wcześniej. I podzieliła się świadectwem. Następnego dnia chodziła już zupełnie normalnie. Tydzień później zaprosiłem ją do Wrocławia na szkolenie, które prowadziłem. Okaz zdrowia. Lekarze ją zbadali. Neurolog powiedział jej, po 90% pani problemów nie ma nawet śladu. Inny z lekarzy, który ją prowadził, powiedział, to można wytłumaczyć tylko cudem. Kolejny lekarz powiedział, nic nie rozumiem, muszę obejrzeć panią jeszcze za kilka miesięcy. To był sceptyk. Ale co jest prawdą, to, że ta dziewczyna, która przez 3 lata nie chodziła i siedziała w domu, w pierwszym tygodniu po swoim uzdrowieniu przyprowadziła do Chrystusa 10 osób. Dlatego, że wszyscy jej znajomi, widząc ją w zupełnie innym stanie, jak chodzi swobodnie, przychodzili pytać, co się stało. I ona im mówiła, co się stało. jakiś tydzień czy dwa tygodnie temu, przepraszam, ale już tracę rachubę, ochrzciłem Josię u nas w jeziorze. Odwiedziła nas jako okaz zdrowia. Jest jedną z odpowiedzi na to, o co się modliłem. Chcę widzieć takie uzdrowienia. Nie sądzę, by to było ostatnie. Będzie ich coraz więcej. Kiedyś była pierwsza bezpłodna para, która została obdarzona dzieckiem. A teraz tych par jest bardzo wiele. Co chcę przez to powiedzieć? Jeśli wejdziesz na drogę poszukiwania Boga, to będzie trudna. Ale to jest droga, na której możesz się rozwijać. Wiecie, jestem bardzo złym nauczycielem. Kilka lat zajęło mi wyszkolenie Izy, która jest bardzo dobrą uczennicą. Gdybym był lepszym nauczycielem, poszłoby mi to znacznie szybciej. Ale czegoś się nauczyłem, przekazując jej to, co miałem. Nauczyłem się, jak to przekazywać innym. I to, z czego się cieszę, to, że w ostatnie pół roku w naszej wspólnocie mamy wiele osób, co do których mogę mieć pełne zaufanie, że jeśli pójdą, położą swoje ręce i będą się modlić o innych, to będzie to miało takie same znaczenie, gdybym sam to zrobił. Dzisiaj wiem, jak to przekazywać innym. Dzisiaj wiem, że Bóg chce, abyśmy uczyli się od siebie nawzajem, abyśmy wiedzieli, że możemy uczyć się funkcjonowania w sferze nadprzyrodzonej i abyśmy wiedzieli, że możemy tego uczyć się od innych ludzi, którzy tego doświadczyli. Kiedyś, pamiętam, że dawno temu, to co mówię dziś w tym momencie wydawałoby mi się herezją, bo powiedziałbym, przecież to Bóg robi. Jak człowiek może tego nauczyć się od ludzi? Może. Bóg to robi przez ludzi. I każda Boża prawda, która jest przedmiotem nauczania, jest czymś, czego Bóg uczy również przez ludzi. Więc wierzę, że to, co następuje dzisiaj w Kościele, to jest pewne odnowienie prawdy, mówiące o tym, że wszyscy wierzący ludzie zostali powołani do życia w nadprzyrodzonym wymiarze. Jezus, idąc do nieba, powiedział: tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. W imieniu moim demony wyganiać będą, na chorych ręce kłaść będą, a ciebie zdrowieją. Jesteś wierzący. Jezus mówił to o tobie. Biblia mówi, że wierzący będą modlić się obcymi językami. Jesteś wierzący. Biblia mówi to o tobie. Potrzebujemy doświadczać tego wymiaru nadprzyrodzonego na co dzień. Jedyne chrześcijaństwo, jakie opisuje Biblia, to chrześcijaństwo nafaszerowane mocą Ducha Świętego, mądrością, która od Ducha Świętego pochodziła, świętością, która pochodziła od Ducha Świętego. Jedyne chrześcijaństwo, o jakim mówi Biblia, to realne chrześcijaństwo, nieurojone, w którym odsyłamy pewne prawdy do antyku albo na pola misyjne do Afryki. Jedyne chrześcijaństwo, o którym mówi Biblia, to realne chrześcijaństwo takie, jakie widzimy w dziejach apostolskich. I nie masz wyboru być chrześcijaninem charyzmatycznym lub niecharyzmatycznym. Masz wybór być chrześcijaninem takim, jak w Biblii, lub nie być nim wcale. Lub być zaprzeczeniem tego, co jest w Biblii. Więc wierzę, że w związku z tym, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem, wierzę, że podzielacie te oczekiwania. Chcecie, jesteście głodni, by doświadczać czegoś więcej, by się uczyć. Do tego jest przeznaczona ta konferencja. Jutrzejszy dzień będzie dniem pełnym nauczania, ale również też pełnym doświadczenia. Dzisiaj też będziemy mogli oglądać kolejne rzeczy, które będą się działy już za chwilę. To, co nastąpi później, za moment zaczną się modlitwy. To, co nastąpi później, będzie miała miejsce przerwa, ale będziemy później też mogli o godzinie 21 spotkać się jeszcze raz. Będę chciał pokazać dwa filmy. Na tych filmach będą pokazane uzdrowienia z ostatnich miesięcy. Na spotkaniach, na których były osoby z kamerami, zostały te uzdrowienia uchwycone. będę komentował to, co się dzieje, więc nie będzie to stricte oglądanie filmu. Także jeśli ktoś liczył na Benhura dziś wieczorem, to nie będzie to. Ale to będzie część szkolenia. Jednak zanim do tego dojdzie, chciałbym, abyśmy mieli pewien czas modlitwy teraz i tutaj. Więc proszę, abyśmy najpierw zaczęli to od modlitwy ogólnej. Wstańmy wszyscy, pomodlimy się przez chwilę. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją łaskę i za to, że jesteś w niej niezmienny. Ty jesteś wierny i stoisz za swoim słowem i Panie, wypełniasz je zawsze. Panie, Twoje słowo obiecuje nam Twoją obecność, Twoje działanie, obiecuje nam Twoją troskę, która jest praktyczna w każdym miejscu, w którym jest głoszone imię Jezus. I Ojcze, dzisiaj chcemy wywyższyć imię Jezusa. Dzisiaj chcemy przybliżyć się do Ciebie jeszcze bardziej. Panie, dzisiaj chcemy stawać się w coraz większym stopniu Twoimi uczniami. Oglądać Twoje dzieła i nabierać wiary, że jesteśmy do nich przeznaczeni. Panie, prosimy Ciebie, otwieraj nasze serca. Panie, pomóż nam czerpać naszymi sercami, tak by budowała się w nas wiara. Tak, Panie, by każdy z nas uczył się, jak być zwycięzcą. Abyśmy nie byli ludźmi, którzy myślą o sobie, że jesteśmy tylko skazani na oglądanie zwycięstw innych. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty kochasz tą samą miłością wszystkie swoje dzieci i wszystkich nas, Panie, chcesz wprowadzić do głębszego poznania Twojego Syna. Amen. Amen. Usiądźcie, proszę. Kto to jest? Masz niedowład w stawie. Nie możesz rozprostować którejś swojej kończyny do końca. Możesz podnieść rękę. Chyba, że to w ręce. Okej. Okay. Kto jeszcze? Niedowłady w stawach. Kto jeszcze? Okej. Okay. Kto jeszcze ma problem ze stawami? Chodzi o problem, że nie można rozprostować do końca. Brak ruchomości. Bóle. Dojdziemy do bóli. Na razie mówię o niedowładach. Często to jest ze sobą połączone. U Pani to jest niedowład z bólem? Okej. Okay. Zapraszam Ciebie. Nie dosłyszałem tam. Ale Pani podnosiła rękę. Co Pani problem jest? Okej, okay, proszę przyjść. Czy ktoś ma bardzo poważne zwyrodnienie w którymś stawie jeszcze? Kolana, łokcie? Dobrze, czy... Okej, okay, mamy dwie osoby. I tu u obu was jest... Dobra, to już wiem. Teraz kolejna rzecz. Kto w tym momencie cierpi na bardzo poważne bóle kręgosłupowe? Bardzo poważny ból. Dwie osoby z balkonu. Przyjdźcie od razu. O wskrzeszenia też będziemy się bawić, ale nie na tej sesji, także proszę nie skakać. Okej, okay, czy ktoś jeszcze ma problemy z bólami kręgosłupowymi? Okej, okay, Kamila. To zapraszam. Zapraszam. Mamy już kilka osób. Marta, mogę Cię prosić? Tak, o Ciebie chodzi. Iza? Okej. Okay. Więc zaczniemy od może od Ciebie. Okej, okay, dziewczyny, pomogę się o Ciebie. Opiszesz najpierw, na czym polega Twój problem?
Boli mnie tutaj szyja, to znaczy to jest prawdopodobnie jakieś wysuwanie się kręgu. No i to jest dosyć uciążliwe.
Okej, okay, czyli bóle w karku. Dobrze, to krótka instrukcja. Ty jesteś całkowicie rozluźniona, nie modlisz się, po prostu możesz odpłynąć, zamknąć oczy i czekać, co się stanie. One się modlą. Zobaczymy, co się wydarzy.